Wiecie, tak, kiedy rozmyślałem o kolejnej rzeczy, byłem na boku z Panem moim i myślałem, Panie, o czym miałbym mówić? Już tyle tematów, które gdzieś się we mnie dzieją, które, z którymi zwracam się do Ciebie, już o nich powiedziałem, Panie. Będziesz sprawdzał mnie, będziesz dotykał, sprawdzał, czy rzeczywiście tym żyję, Panie. Już tyle tych tematów mam przed Tobą, które rzeczywiście, które chciałbym, żebyś Ty mnie sprawdził i znalazł mnie tym posłusznym synem. A mówię, kolejne tematy. No i wiecie, i przyszło mi bardzo mocno do serca kolejny temat i ku mojemu zdziwieniu i ku mojemu niełatwemu zdziwieniu przyszedł mi temat, takie zapytanie, czy pozwolisz mi, żebym zmienił wszystko, cokolwiek bym zechciał. I myślę, że to jest pytanie, które tyczy się mnie, ale chciałbym się również z Wami tym też podzielić, bo wiem, że doświadczenie może tyczyć się naprawdę nas. My, jak słyszymy, żeby być przygotowanymi na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa, naprawdę musimy być zmienieni na Jego obraz. Żeby On mógł nas wziąć do siebie, to już nie może być nas i naszego obrazu starego człowieka. Musi to być obraz Jezusa Chrystusa. Obraz oblubienicy, która jest na wzór Jezusa Chrystusa. Zatem pytanie, czy pozwolisz mi się zmienić? Ktoś mógłby powiedzieć, no to jest jednostkowe pytanie dla kilku osób tutaj. Ja myślę, że temat jest bardzo ważny. Chciałbym, żeby każdy z nas nad nim się skupił, bo w rezultacie zobaczcie, że te słowa, które słyszymy tutaj, jest ich dosyć dużo. Mamy już, jesteśmy za półmetkiem. Niebawem będzie piątek, zmierza wszystko ku zakończeniu tego obozu. Pan naprawdę chce naszych zmian. On chce nas naprawdę przygotować. On nie chce zmiany naszego tylko języka, naszego tylko umysłu. On chce przemiany całkowitej wewnętrznego człowieka. Czy pozwolimy mu naprawdę, czy mu na to pozwolimy? To jest niesamowite, bo zacznijmy czytać z powrotem, z jakim Bogiem mamy do czynienia. I to właśnie, kiedy dojdziemy już do końca właśnie i zobaczymy w ostatniej księdze i w ostatnim wersecie, który będę chciał przeczytać, dojdziemy do tego pytania i myślę, że z Bożą pomocą niech każdy z nas odpowie. Ale teraz chciałbym, żebyśmy otworzyli Księgę Daniela, drugi rozdział. Daniel, Boży sługa, prorok, mówi do Boga niebios, wysławia Go. 21 wersetu czytamy. Drugi rozdział Księgi Daniela, 21 wersetu. On zmienia czasy i pory. On utrąca królów i ustanawia królów. Udziela mądrości mądrym, a rozumnym rozumu. On odsłania to, co głębokie i ukryte. Wie, co jest w ciemnościach, u niego mieszka światłość. Ciebie, Boże moich ojców, chwalę i wysławiam, bo mi dałeś mądrość i moc, a teraz oznajmiłeś mi, o co Cię prosiliśmy. Oznajmiłeś nam sprawę króla. Zobaczcie, Daniel wyraźnie nam pokazuje, z kim my mamy do czynienia. On kiedy ustanawia króla, kiedy zapragnie ustanowić tego króla, to ustanawia króla. Kiedy zamierza go zrzucić, to go zrzuca. Nikt mu nie powie, co czynisz. Nikt mu nie powie, nie, ja zostanę na tym stanowisku, ja zostanę na tym swoim tronie, co byśkolwiek Boże nie chciał. Nie ma takiego panowania na tej ziemi, nie ma takiego króla, na który Bóg nie musiał powiedzieć, niechaj się tak stanie. Każdy król na przestrzeni wieków, każdy prezydent, każda władza musiał Bóg się na to zgodzić, żeby była ustanowiona na tej ziemi i będzie rozliczona. I Bóg mówi, rozliczy każdego z nich. Jeśli Bóg mówi w taki sposób przez swojego proroka, że On zmienia czasy i pory, On ma moc zmienić czas, On ma moc zatrzymać słońce. On ma moc teraz, z tego lata, w przeciągu chwili uczynić zimę z mrozem minus 15. Bóg ma moc. Nieraz widzieliśmy, ktoś powiedział, ale anomalia pogodowe. Bóg o tym wszystkim też decyduje, na to się zgadza, aby tak się działo. Bóg ma moc. Wiecie, kiedy pójdziemy dalej, idźmy dalej. Pierwsza Samuela, drugi rozdział. Naprawdę to jest takie, wiecie, niesamowite. A z drugiej strony też jedno niesamowite, z drugiej zaś strony jest to bardzo zastanawiające, że my tak mali ludzie, tak wielkie mniemanie potrafimy mieć o sobie. Tacy mali ludzie potrafią mieć takie wielkie mniemanie o sobie. Tutaj z tej pierwszej Samuela, drugi rozdział, szósty werset. Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. Strąca do krainy umarłych, ale i wyprowadza. Pan zuboża, ale i wzbogaca. Poniża, ale i wywyższa. Kto z nas jest w stanie odwrócić chorobę? Kto z nas? Nawet najlepsi, można powiedzieć tutaj, medycy, lekarze, jeśli Bóg nie pozwoli na to, żeby te medykamenty zadziałały, mogą sobie nie wiadomo co robić i nie wiadomo co tam jeszcze sobie myśleć. Bóg na to wszystko pozwala, aby się działo. Żaden z nas nie potrafiłby małej bakterii w naszym organizmie wyrzucić, odwrócić, żeby nie działała przeciwko nam. Żaden z nas. Ten Bóg, tutaj znowu jest napisane, Pan zadaje śmierć, ale i przywraca do życia. On postanawia, ten człowiek wróci do życia, a ten człowiek ma umrzeć. Wiecie, powiem wam pokrótce, już dawno nie dzieliłem się z tych rzeczy, które gdzieś tam mam w pracy. Powiem wam pokrótce, nieraz naprawdę jest tak, że przyjeżdżamy na miejsce zdarzenia i mówi się statystycznie o tym, że jeśli akcja jest podjęta przez najbliższą osobę, najbliżej będącą osobę świadka zdarzenia, którego nazywa się tym przypadkowym ratownikiem, jeżeli jest podjęta przez tego przypadkowego ratownika, szanse są ogromne, żeby taką osobę wyresuscytować, a nawet wyreanimować. Szanse są bardzo wielkie i bardzo naprawdę niejednokrotnie, może nie bardzo często, ale niejednokrotnie naprawdę to się udaje. Że ten pacjent później wychodzi i mamy takie przypadki, które na ulicy nam machają, jak jedziemy karetką, które były reanimowane. Znamy takie osoby. Ale są też osoby, gdzie przyjeżdżamy rzeczywiście i właśnie podejmujemy tą akcję po osobie, która nawet miała przeszkolenie, która rzeczywiście widzimy, wykonuje to w sposób dobry. Podejmujemy szybko, podejmujemy wszystko, co jest możliwe, żadnej reakcji. I wtedy nawet ci ludzie w świecie wiedzą o tym, decyzja została podjęta. Bóg podjął decyzję. Tak ma być. Ta osoba ma umrzeć. Bóg jest decydentem. To jest Bóg, który pozwolił nam się urodzić na tej ziemi. Powiedział też o dniu, kiedy stąd odejdziemy. To jest ten Bóg, ten wszechmogący Bóg, który doskonale przed założeniem tej ziemi wiedział, kiedy się urodzimy i kiedy umrzemy, bo On o tym decyduje. On ma nasze dni policzone. U Niego nasze dni są policzone. Do takiego Boga podchodzimy. On zubaża, ale i wzbogaca, poniża i wywyższa. Dalej, Joba, otwórzmy. 34 rozdział Księgi Joba, 34 rozdział, tak. Tutaj widzimy tą wypowiedź tego człowieka, który później musiał jednak przeprosić za to tego Bożego sługę Joba, ale jednak te słowa, które mówi, one naprawdę są z życia wzięte i w nich później widzimy, Biblia dalej je tłumaczy i mówi, że są prawdą akurat. Mrą w mgnieniu oka pośród nocy, 20 werset i dalej, dotyka ludzi, przemijają. On bez poruszenia ręką usuwa mocarza. Bo jego oczy patrzą na drogi człowieka i on widzi wszystkie jego kroki. Nie ma ciemności ani mroku, gdzie mogliby się ukryć złoczyńcy, albowiem nikomu nie wyznaczono pory, kiedy ma się stawić przed Bogiem na sąd. Druzgocze mocarzy bez przesłuchania, a w ich miejsce ustanawia inny, gdyż znając ich czyny, obala ich w nocy i są zniszczeni. I tutaj my dobrze wiemy, Bóg ustanawia nam dzień, kiedy staniemy przed Nim. Ale co do tych spraw, rzeczywiście, kiedy Bóg ma moc nad tymi wszystkimi ludźmi i kiedy dokonuje, czego zechce, mówi i tak się dzieje, postanawia, że Mocarz ma być strącony. Widzieliśmy to wśród królów. Widzimy to w Biblii. Pojawia się król, mocarz wielki, ale Bóg nagle podejmuje decyzję, ten król będzie strącony za to, że tak daleko wyszedł i tak daleką karę wykonał na moim ludzie. Będzie strącony. Innego znowu króla wysyła na pole, aby był jak zwierzę i przywraca później, kiedy nadchodzi ten czas. Widzimy, taki jest to Bóg. Nam się często wydaje, a to ten Pan Bóg. Niektórzy go jeszcze inaczej nazywają, nawet nie chcę tego mówić. Ale myślą sobie tak, ten Pan Bóg. I tak diabeł by chciał, żeby także i chrześcijanie sobie w pewnym momencie pomyśleli, a to jest ten Pan Bóg, nam tyle dał, tyle okazuje łaski, to jest nasz kochany Ojciec. Prawdą jest to, wspaniały, kochany, wszechmogący Ojciec. Cudowny w swoim majestacie, wielki w swoim miłosierdziu, wspaniały w swojej łasce, ale cały czas to jest ten wszechmogący Bóg. Cały czas to jest ten wszechmogący Bóg. To jest ten Bóg, przed którym my zawsze będziemy się uniżali, a nie On przed nami. Przed którym my zawsze padniemy na swoje oblicza, a nie On przed nami. Naprawdę to jest czas, ten czas, w którym żyjemy. Musimy być czujni i trzeźwi, bo naprawdę diabłu o tym chodzi, żeby jeszcze więcej ludzi było na tej ziemi, którzy będą się mienili naprawdę ludźmi o wielkim swoim imieniu. A Bóg mówi, miej świadomość, z kim przebywasz. Jestem potężny, święty, wszechmogący. Jestem, to się nie zmieniło. Dlatego dałem wam swojego syna, bo gdybym nie dał syna, musiałbym was wszystkich pozabijać. Musielibyście wszyscy poginąć, gdybym nie dał swojego syna. Dlatego jeśli widzimy, że Bóg daje komuś dar, że może przyjść do Boga, to widzimy, że to jest dar. Pokuta, pokora, to wszystko jest Bożym darem. Bóg kiedy chce zatrzymuje i koniec. Człowiek może stawać na rękach. Człowiek może nie wiadomo co robić, rwać włosy ze swojej głowy i mówić teraz Panie Boże, musisz mnie przyjąć. Nie, to jest Boża łaska. Możesz mnie przyjąć. Możesz mnie w swojej wielkiej łasce przyjąć do siebie, bo to Ciebie wyszło. Ty zlitowałeś się nade mną. Obdarzyłeś mnie darem pokuty. Pozwoliłeś na to, żeby moje serce uniżyło się przed Tobą. Ty mi to dałeś w wielkiej swojej łasce. Wspomniałeś na mnie. I Ty mnie obdarzyłeś, Ty wszechmogący Bóg, który mówisz i staje ziemia i powstaje cała ta ziemia i wszystko, co jest na niej. Wypowiadasz słowo i to jest do dzisiaj. I mocą Twojego słowa utrzymywane jest to wszystko. Tak jest ten Bóg. On, jak tutaj czytamy, jeszcze raz to powiem, przeczytam. Drugocze mocarzy bez przesłuchania, a na ich miejsce ustanawia innych. On to czyni. Nad tymi, którzy lekceważą Go, nad tymi, którzy Go ignorują, ale wobec pokornego przychodzi bardzo nisko. Czytamy z kolei w Księdze Izajasza. Jest wysoki, wyniosły, ale bardzo zniża się do tego, który rzeczywiście ma świadomość, że Ty jesteś Bogiem, a ja tylko człowiekiem. Tylko prochem tej ziemi jestem. Psalmista mówi, robakiem jestem. Ten, na którego zechciałeś w ogóle w swojej wielkiej miłości i łasce spojrzeć. Czy to zbyt wiele dla nas? Czy to jest tak, że rzeczywiście już to oddziela nas od Boga? Nie, to stawia nas na właściwym miejscu. To stawia nas w tym, że jeszcze bardziej dziękujemy Bogu za Jego łaskę. Naprawdę ludzie przez to, że dzisiaj uczona w religiach uczy się lekceważenia, spoufalania z Panem Bogiem, przestali się Go bać i stracili mądrość, bo początkiem mądrości jest bojaźń Boża. I stracili tą mądrość i idą w swojej głupocie dalej, dalej. A Bóg mówi, nie macie tej mądrości, bo się mnie już nie boicie. Przy powieści Salomona, drugi rozdział, to jest tego drugiego rozdziału, szósty werset i dalej. Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. On mówi, jest tym, którego przez którego masz pomoc. On jest tym tarczą nawet dla ciebie. Jeśli postępujesz nienagannie, daje ci mądrość, daje ci poznanie, dlatego żebyś mógł uznać go jeszcze bardziej, poznać swojego Boga. Poznanie człowieka powoduje bardzo często spoufalanie. Poznanie człowieka pozwala na to, żeby człowiek sobie z człowiekiem mógł poigrywać. Tak bardzo często jest z ludźmi, prawie z każdym. Jeśli gdzieś tu ma możliwość kogoś poznać wcześniej jakiś, można powiedzieć, dystans, bo wiedział, nie przystoi tak, a później gdzieś na podstawie spoufalania, później ludzie są w stanie sobie robić już pewne przykrości, bo mówią, a co tam za człowiek, ja go tam już znam tyle lat. A tutaj jednak z Bogiem im bardziej Go poznajesz, tym bardziej Go szanujesz, tym bardziej Go czcisz, tym bardziej widzisz Jego potęgę, Jego majestat. Rzeczywiście daj Ci się poznawać jako ten umiłowany Ojciec, który nie wyrzucił Cię precz, kiedy przyszedłeś do Niego. Ale On mówi, poznaj mnie dalej w tej bojaźni, w tym szacunku, w tej czci. Ja Ci się będę mógł dalej objawiać. Kiedy będziesz mi tym posłusznym synem, ja Ci będę mógł się dalej ukazywać. I naprawdę, jak ważne jest to, żebyśmy mieli tarczę w tym, żebyśmy mieli ochronę w tym szanowaniu Boga, uczczeniu Go naprawdę jako Boga, uszanowaniu Go nieustannie jako Boga. Nam łatwo gdzieś pewne rzeczy mieć chwilę, nam łatwo coś utrzymać chwilę. Gdy nam coś jest podarowane przez chwilę, potrafimy naprawdę rzetelnie tego pilnować. Dlatego potrzebujemy Jezusa Chrystusa, żeby przejść do Ojca nie była chwilą, nie była impulsem, nie była jakąś sprawą tak ulotną, ale codziennością naszą. Naszym codziennym przebywaniem tutaj na tej ziemi. Przejść do Ojców, szacunek do Ojca, naszą codziennością. Nie szanowaliśmy często naszych rodziców ziemskich, gdyż w pewnym etapie nam się wydawało, że oni już mieli swoją mądrość, ale ona się im wykończyła. Teraz mamy, a nasze życie jest dużo lepsza. Uważaliśmy w swoim małym rozumku. Ale tutaj, kiedy podchodzimy do Boga, kiedy podchodzimy do Niego, to naprawdę albo będziemy Go szanować, i każde jedno słowo, które pochodzi z ust Jego, naprawdę mieć w wielkim poszanowaniu. I wtedy rzeczywiście będziemy mogli być na Jego tronie. Gdybyśmy dzisiaj mogli wejść do tego miejsca, gdzie On przebywa i zobaczyć, jaki to wszystko ma majestat i zejść tutaj z powrotem, to podejrzewam, że bylibyśmy dużo dłużej niemi. Dużo dłużej niż ojciec Jana. Dużo dłużej. Bylibyśmy niemi, nie wiedzielibyśmy, co powiedzieć. Nawet ten Paweł mówi, byłem tam. Znaczy mówi, znam człowieka, ale wiem, że to był Paweł. Rzeczywiście tak wspaniałe rzeczy. A ja myślę, że jeszcze więcej możemy oglądać dzięki właśnie Jezusowi Chrystusowi, bo Paweł nam pewne rzeczy wprowadza i Chrystus chce. I dzięki niemu Paweł mówi, że kiedyś ujdzie go jeszcze wspanialej. I właśnie kiedy wytrwamy do końca, będziemy mogli wraz z tym umiłowanym bratem naszym, Pawłem, zobaczyć więcej właśnie razem z nim już tej chwały Jezusa Chrystusa. Ale teraz, póki co, idziemy przez wiarę. On widział naprawdę wiele objawienia miał Paweł. On poszedł na całość za Jezusem Chrystusem. My wiele z tego jeszcze nie widzimy, ale możemy już dzisiaj poznawać tego Boga na podstawie właśnie szacunku i czci. Oby tak to było w nas, kochani. Bo naprawdę, kiedy przyjdzie Antychryst, on będzie... Jego zadaniem, jednym z głównych jego zadań będzie podważyć wielkość Boga. On stanie i będzie mówił, że to On jest Bogiem. I co w tym momencie się będzie działo? Będzie właśnie to, będzie ściągał On na siebie wzrok ludzki. Jeśli my nie będziemy szanowali Boga ponad wszystko, Wszechmogącego, to nie ostaniemy się. By nam się dzisiaj wydaje, Panie, z Tobą wszędzie, z Tobą nawet gotów jestem umrzeć. Ale jeśli Pan rzeczywiście w codzienności nie będzie mógł nas swobodnie tego uczyć, jak później widzimy, uczy tego Piotra i swobodnie go napełnia go tym bohaterstwem, napełnia go tą też żyzną duchową. I wtedy ten Piotr rzeczywiście idzie już przez te więzienia, idzie przez te prześladowania, a na końcu śmierć, idzie za Jezusem Chrystusem. Ale to już jest rzeczywiście Piotr, który ma świadomość, nie ja, nie to, co mi się wydaje, ale rzeczywiście bojaźń, szacunek do Boga ponad wszystko. Jeremiasza 27 rozdział. Dlatego zobaczcie, że ten pierwszy kościół to nie był kościół, który miał taką sobie, tak sobie myśleć o tym Panu Bogu. A, to taki tam ktoś, wiecie, to kiedyś już był taki ojciec Izraela i to właśnie ten Pan Bóg. Nie, zobaczcie, oni byli uczeni od samego początku. Ten kościół był uczony szacunku. Tam jeśli było, tak jak słyszeliśmy, kłamstwo, jak czytamy wyraźnie, kłamstwo przeciwko Duchowi Świętemu. Obydwoje padli, ich wynieśli z tamtego miejsca i pogrzebali. Tam był naprawdę szacunek. Tam sobie nie mógł diabeł tak pozwalać. Jeremiasza 27 rozdział. Takie zalecenie do ich panów. Tak mówi Pan zastępów, Bóg Izraela. Tak powiecie waszym panom. Ja uczyniłem ziemię, człowieka i zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, swoją wielką siłą i swoim wyciągniętym ramieniem i daję ją temu, komu zechcę. Otóż teraz daję te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnesara, króla babilońskiego, mojego sługi, także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły i będą mu służyć wszystkie narody, jego synowi i jego wnukowi, aż nadejdzie czas także dla jego kraju, a i ujarzmią go liczne narody i wielcy królowie. Zobaczcie, czy dokonało się to? Tak, dokonało się to. Bóg podjął decyzję. Ten, który uczynił ziemię i wszystko, co na niej. On zdecydował, że daje te wszystkie ziemie w ręce Nebukadnesara, wielkiego króla babilońskiego. Mówi dalej, mojego sługi. Także daję mu zwierzęta polne, aby mu służyły. Stało się tak? Stało się. Bóg podjął decyzję. Mówi, tak się stanie. Tak zdecydowałem. Zobaczmy. Bóg podejmuje decyzję. On dzisiaj również podejmuje decyzję w swoim Synu. Jeśli będziecie mi posłuszni, jeśli będziecie miłować moje słowo, jeśli będziecie za nim podążać, ja podejmuję decyzję. Ja będę was strzegł, ja będę was chronił, ja was zachowam w godzinie próby. Macie moją obietnicę. Podjąłem tą decyzję, dałem obietnicę, obietnicy przestrzegam. Swoich obietnic dochowuję, mówi Bóg. I tak wspaniały jest On, potężny, wielki. Naprawdę mówiliśmy o tym gwiazdozbiorze, mówiliśmy o tym rzeczywiście, ale naprawdę ilekroć zaglądam do Słowa Bożego, do kolejnych miejsc tego Słowa, tam widzę, im bardziej Go widzę, tym bardziej widzę, jak wielce zniżył się do nas, jak potężnie zniża się do nas tych naprawdę kruchych ciał, zniża się do nas i chce w nas mieć mieszkanie dla siebie i swojego Syna. Chce mieć mieszkanie czyste, święte, wymiecione całkowicie z cielesności, tych wszystkich brudów starego człowieka. Chce mieć mieszkanie. Święty, wszechmogący Bóg. Chwała Bogu. Objawienie, 3 rozdział. Kiedy widzimy Jego w tej wszechmocy, już tych paru fragmentów, które przeczytałem, to co moglibyśmy powiedzieć o nas? Powiedzcie mi, ja nieraz się nad tym zastanawiam i znajduję też i na to odpowiedź w Biblii. Mówię, skoro jesteś tak wszechmogącym Bogiem, tak potężnym, decydujesz o królach, ustanawiając jednych, zrzucając drugich, decydujesz o tej ziemi, że ona ma dalej być, że to wszystko ma dalej na tej ziemi według tego prawa, które ustanowiłeś, działać, to Boże, dlaczego tak obchodzisz się ze mną? Dlaczego tak obchodzisz się z tymi braćmi i siostrami, których widzę? Dlaczego obchodzisz się tak łagodnie? Dlaczego? Przecież mógłbyś w ciągu jednej sekundy sprawić, że zabrakłoby mi powietrza w płucach, padłbym jak nieżywy z powodu tego, że gdzieś tam rzeczywiście znowu uczyniłem coś, co zasmuciło Twoje święte oblicze, a jednak obchodzisz się ze mną delikatnie. Jesteś tak miły i tak długocierpliwy. Dlaczego? Boże, dlaczego? I właśnie tutaj w tej Księdze Objawienia, kiedy właśnie tak patrzymy na Jego delikatność, na Jego łagodność, też widzimy właśnie, co pisze do zboru w Laodycei. To jest ten 3 rozdział, 19 werset. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zobaczcie, ten, który mógłby dmuchnięciem te drzwi rozerwać, na najdrobniejszy pył rozsypując po całej tej ziemi. Ja tak mówię, o, stoję u drzwi i kołaczę. Zobaczcie, ten wszechmogący Bóg, dlaczego nam to tak pokazuje? Bo mówi, jestem długo miłosierny, moja miłość sięga daleko, lecz stoję u tych drzwi jeszcze i kołaczę. Naprawdę zrezygnujmy z myślenia jakiegokolwiek o nas, pomyślmy o tym Bogu, który naprawdę jest pełen miłości, jest doskonały w swojej miłości. Myślę, Boże, takie słowa, przecież mógłbyś naprawdę powiedzieć, precz mi z oczu. I to byłoby sprawiedliwe. To byłoby sprawiedliwe. Bo zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Bóg mówi w swojej wielkiej miłości, lecz nawróć się, gdyż nie mam upodobania w śmierci grzesznika, lecz żeby grzesznik się nawrócił, upamiętał, przyszedł do mnie i uznał mnie za Boga. Uznał mnie za Boga, nie za kolegę, nie za jakiegoś kumpla, nie za kogoś tam, ale uznał mnie za Boga, Bóg mówi. Ja zawsze będę Bogiem. Moja chwała, mój majestat zawsze będą mnie otaczały, ale Tobie daję, człowieku, mówi, łaskę zmiany. Łaskę zmiany. Możliwość gruntownej przemiany. Gruntownej. Zobaczcie, jak się wstrzymujemy. Już teraz wracając do początku tego, co mówiłem, jakże często się wstrzymujemy, jakże wrogowi zależy na tym postawieniu nam w pewnym momencie przegrody i powiedzeniu do tego miejsca, dalej się nie zmienicie, dalej się nie zmieniaj, bo to już będzie wymagało całkowitego poświęcenia, całkowitej śmierci. Dalej nie. A Chrystus mówi, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli otworzysz, przyjdę i będę wieczerzał. Kogo innego można by było mieć w sercu tak potężnego, tak świętego, żeby zechciał wieczerzać? Jakaż łaska, że Bóg chce z naszych brudnych serc, oczyszczając je, uczynić miejsce wieczerzania z nami. Miejsce przebywania z nami. Ten wszechmogący, święty Bóg. Mateusza już. Na koniec, 9 rozdział. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział. Mówi Jezus Chrystus tak wielkie, potężne słowa. Syn Boży, który przyszedł nam objawić Ojca. Pokazać nam, jaki jest Ojciec. W słowach i czynach. 9 rozdział. I tutaj czytamy, co widząc faryzeusze od 11 wersetu, mówili do uczniów Jego, dlaczego nauczyciel wasz jada z celnikami i grzesznikami? A gdy Jezus to usłyszał, rzekł, nie potrzebują zdrowi lekarze, lecz ci, co się źle mają, idźcie i nauczcie się. Co to znaczy? Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Nie przyszedłem bowiem wzywać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Miłosierdzia chcę. Idźcie, mówi Jezus do nich. I nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary. Syn Boży przychodzi na tą ziemię i mówi do tych, którzy nauczali innych, mieli siebie naprawdę za nauczycieli, za tych, którzy znają bardzo dobrze zakon i będą teraz tych ludzi nieustannie nauczać i mówić, co mają tu zrobić. Jezus Chrystus mówi do nich wyraźnie, doskonały nauczyciel, idźcie i nauczcie się, co to znaczy. Miłosierdzia chcę, nie ofiary. Na tym właśnie to polega. To jest wspaniała, cudowna, Boża zasada, że Bóg chce miłosierdzia, nie ofiary. Mógłby w przeciągu naprawdę chwili zrobić, że wszyscy ludzie padliby przed Nim i składali Mu po 1000 razy, ażby padali z wycieńczenia, pokłon. Ale On chciał miłosierdzia. On chciał miłości. Przecież od Niego ona pochodzi. W Chrystusie nam dana. Ale mówi, ja chcę miłosierdzia, nie ofiary. Nie, co byście mi ludzie nie przynieśli? Tak jak dzisiaj w wielu religiach ludzie mu przynoszą. Jedni to, drudzy tamto, mówią, my ci przyniesiemy teraz, że będziemy gdzieś tam po ulicach stali. Inni znowu mówią, my ci przyniesiemy nasze dobro. A Bóg mówi, miłosierdzia, miłości, miłości chcę, nie ofiary. I później, kiedy człowiek zakochuje się w Jezusie Chrystusie, ci ludzie mówią, zwariował, odbiło mu. A ten człowiek właśnie poznał, że Bóg nie chciał nie wiadomo czego. On chciał miłości, sam wlewając w serce. Zobaczcie, jak jesteśmy też i w tym zagrożeniu, że możemy to stracić, bo wróg podsyła różnych swoich ludzi, abyśmy nie miłowali Boga ponad wszystko. Bo wie dobrze, że Bóg chce tej miłości, tego miłosierdzia. Chce, abyśmy rzeczywiście byli w tym miejscu Jego dobroci. W miejscu właśnie tej Jego miłości, potężnej, świętej, czystej Jego miłości. My nawet jako chrześcijanie potrafimy w momencie, kiedy nawet coś tam słyszymy, być bardzo ostrzy, bardzo krytykanccy. Zachowaj nas, Boże, przed tym. Bo gdybyś tak miał się obyć, gdybyś tak miał obejść się z nami, zmiażdżyłbyś nas na samo wejście. Ale wiadomo, Boże prawo jest Bożym prawem, tak jak mówiliśmy. Boży porządek Bożym porządkiem, lecz Jego miłosierdzie. Jego miłosierdzie przewyższa to wszystko. I widzimy, jak jest wspaniałe, jak jest wielkie. Dlatego padamy przed Nim i mówimy, Boże, kim my jesteśmy, że w tym miłosierdziu, w Twojej miłości, nie dość, że znaleźliśmy miejsce odbioru, miejsce wzięcia tego od Ciebie, to jeszcze Ty chcesz to przyjąć od nas. To jeszcze Ty chcesz od nas tego. Naprawdę. Myślę, że i sama Biblia to mówi. Jestem tego przekonany. Nie ma wielu ludzi na tej ziemi, którzy chcą być w tym miejscu, bo tam już jest śmierć dla siebie. Tam jest śmierć dla miłości i innych rzeczy. Ale ci, którzy chcą być w tym miejscu, ci będą naprawdę mogli głęboko, wspaniale doznawać tej miłości jeszcze więcej od Ojca i w tej miłości Chrystusa działającej w ich sercach przebywać razem już z Ojcem coraz bliżej i bliżej. Chwała Bogu. Obyśmy byli jak najwięcej z nas tego mogło doznawać. Obyśmy wszyscy, chociaż Bóg jeden wie, jak to wygląda w każdym sercu, ale obyśmy wszyscy, Paweł mówi, obyście oni wszyscy tego mogli doznawać. I żeby tak samo było z nami. Daj Boże, żeby mógł mnie znaleźć w tym miejscu i każdego naprawdę z nas. Amen.